Przez ostatnie 6 tygodni tak naprawdę mówimy o tym, o obietnicy, którą otrzymaliśmy. W tym tygodniu dostałem kilka bardzo interesujących komentarzy, ponieważ niektóre z nich dotyczyły dokładnie takiego pytania albo takich stwierdzeń. Pastorze, ja nie czuję, że ja coś otrzymałem od Boga, ja nie mam żadnej obietnicy. Ja osobiście nie dostałem żadnej obietnicy, więc tak naprawdę nie wiem, o czym jest ta mowa. No zobaczcie, jak bardzo często nam się wydaje, że nie otrzymaliśmy czegoś od Niego, gdzie On obiecał nam tak naprawdę od samego początku przynajmniej inne życie. To, dlaczego tutaj jesteś, jest między innymi też przyczyną tego, że szukasz czegoś, czego normalnie w życiu nie otrzymujemy. Przychodzimy do Boga, bo w Nim znajdujemy nadzieję na coś lepszego. I nie tylko nadzieję na niebo, ale również nadzieję na to życie, które tutaj mamy. Od samego początku Biblii do samego końca w zasadzie mamy do czynienia z Bogiem, który obiecuje. Ktoś kiedyś wyliczał i powiedział, że mamy ponad 30 tysięcy obietnic w Biblii. Ja myślę, że to jest wystarczająco, żeby każdy z nas znalazł chociaż jedną dla siebie. Czy to nie jest wystarczająco, żeby znaleźć chociaż jedną dla siebie? Ja wierzę w to, że Bóg pragnie, aby każdy z nas był wypełniony nie tylko tymi suchymi, bym powiedział, obietnicami, ale obietnicami, które sami otrzymaliśmy, bo wiemy, że otrzymaliśmy od Niego. Patrząc na tą drogę ku obietnicy, temu, co On nam obiecał, przyglądamy się jednej z niesamowitych postaci, to jest Gedeona. Fascynuje mnie ta postać, bo w ogóle kocham te postacie z Biblii, bo one są takie prawdziwe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie postacie tak naprawdę w Słowie Bożym to są normalni ludzie. To są ludzie, którzy mają problemy, to są ludzie, którzy mają różnego rodzaju swoje dylematy, ludzie pełni wątpliwości, ludzie wcale niedoskonali. To są normalni ludzie, zwykli, także ty i ja możemy się z nimi utożsamić. Ja kocham te wszystkie przykłady z Biblii, bo to nie są ludzie, którzy są w aureolach, to są ludzie, którzy są normalnymi ludźmi, którzy popełniają błędy. Cieszę się, że w Biblii nie ma tylko ich momentów zwycięstwa, ale są również też momenty ich porażki i też są momenty ich upadków i są momenty, w których tak naprawdę gdzieś możemy siebie odnaleźć i zobaczyć, że życie i zaproszenie Boże nigdy nie dotyczyło jakiejś iluzji, ale było prawdziwe. Nie wiem, czy to dostrzegacie, ale ja kocham to. Kocham to, że postaci z Biblii są prawdziwe i Gedeon z pewnością jest taką postacią, która jest prawdziwa. Zaczęliśmy dokładnie od tego, bo zobaczyliśmy, że Gedeon miał pełną wątpliwości, miał mnóstwo wyrzutów do Boga i myślę, że tak wielu ludzi zaczyna swoją podróż z Bogiem. Zaczynają mówić do Niego wyrzuty. Zaczynają z wyrzutem w Jego stronę wyrażać się i mówić, niektórzy mówią tak jak Gedeon, za pozwoleniem Panie mój, niektórzy po swojemu. Jeśli rzeczywiście tak jest, jak on powiedział, albo jeśli naprawdę jest Bóg, to dlaczego? Słyszymy bardzo często te pytania. Jeśli naprawdę Bóg istnieje, to dlaczego jest tak wiele różnych problemów w życiu? Dlaczego jest tak wiele wojen? Dlaczego jest tak wiele cierpienia? Jeśli naprawdę jest tak dobry Bóg, dlaczego ci, którzy są uczciwi, cierpią, a ci, którzy są nieuczciwi, tak jakby świętowali przez cały czas? Jak to jest, że nie widzimy tej sprawiedliwości? Tak jakby ktoś, kto tutaj na tym świecie zarządza tym, nie zarządzał dobrze. Tak jakby mu się coś wymsknęło spod właściwej kontroli. Więc patrzymy na historię Gedeona i widzimy człowieka pełnego frustracji, zwątpienia, nawet goryczy. I tak naprawdę to jest historia każdego z nas. Ja zacząłem swoją historię z Bogiem dokładnie tak, od goryczy, od miejsca, w którym zarzucałem Bogu, dlaczego takie rzeczy się działy w moim życiu, które się działy. Nie wiem, jaka była twoja historia, jaki był twój początek. Ale często zaczynamy tą historię w taki sposób. Niesamowite jest to, że Bóg zaczepił Gedeona, tak jak On zaczepia i nas. Ktoś z was czuje się zaczepiony przez Boga? Czuł się zaczepiony przez Boga? Ja się czułem zaczepiony. Ja się czułem schwytany trochę na haczyk. Ja zobaczyłem, że Bóg użył w moim życiu zwykłą ciekawość i chęć posiadania czegoś, żeby mnie do siebie przyciągnąć. Wiecie, na rekolekcje oazowe pojechałem, bo chciałem mieć emblemat skórzany. I tak mi się podobał emblemat skórzany, na którym było napisane, wyobraźcie sobie, w innym języku, fos zoe. światło, życie. Ja pomyślałem sobie, to jest niesamowite, mieć taką magiczną skórkę. Jest ciekawe, że Bóg przyciąga nas przez takie zwykłe, dziwne, małe rzeczy do siebie. Czegoś chcemy w życiu, więc ja tego chciałem bardzo i wtedy ksiądz, chwała Bogu za tego księdza, powiedział, jak chcesz tą skórkę, to musisz pojechać na rekolekcję. No i pomyślałem sobie, to jest genialne. Pojadę na rekolekcję, muszę się poświęcić. Ale z drugiej strony, jako młody chłopak pomyślałem sobie, o ile dobrze widzę, to w kościele zawsze było i w tych wspólnotach więcej dziewczyn niż chłopaków. Więc moja myśl natychmiast była taka. Będzie dostęp do płci pięknej i będą wszystkie zamknięte w jednym miejscu. Będzie genialne. Więc będę miał nie za drogie wakacje, skórzany emblemat, który mi się podoba. No, rewelacja. I dziewczyny będą. Wow. I to jeszcze takie pobożne. Zawsze taką chciałem. Zawsze chciałem pobożną dziewczynę. Później nieco zweryfikowałem to. Później pomyślałem sobie, że jest pewien rodzaj pobożności, który bym nazwał dewocją i dewocji to nie chciałem. Więc musiałem tak szukać taką pośrednią, pomiędzy zapadłą dewocją a szaleństwem. Bardziej kierując się w stronę szaleństwa. Więc ci wszyscy, którzy znają moją żonę, to wiedzą o tym, że posunąłem się bardzo w tą stronę. Daleko od dewocji, blisko szaleństwa. Ale to kocham. Opanować szaleństwo jest wspaniałe. Jest lepsze niż wybudzić dewocję. Ale Bóg użył tych wszystkich naturalnych rzeczy, żeby mnie zaciekawić. I On zaczepia nas w życiu. Zaczepia nas w życiu i zaczepia ciebie. Czasami ta zaczepka jest taka, że ktoś ciebie zaprasza. Wpadnij do takiego kościoła, do którego ja chodzę. Wpadnij na spotkanie niedzielne. Ktoś czasami jest przyciśnięty jakimiś problemami życia, tak przytłoczony, że w tym momencie widzi, że musi dać sobie szansę w innych obszarach i w innych miejscach i kręgach niż był do tej pory. Ale Bóg nas zaczepia. Bóg zaczepił Gedeona. Bóg sam przyszedł do Gedeona. Jest powiedziane, że on usiadł pod dębem i powiedział: Pan z tobą, mężu waleczny. Bóg jest zaczepny. To jest jedna z rzeczy, którą się uczymy. On zaczepia ludzi. On kocha zaczepiać. Więc w nim zawsze jest ten początek, to jest właśnie ta zaczepka. Bóg zawsze podejmuje inicjatywę. Ktoś cię zaprasza, ktoś ci się spodoba, coś ci się spodoba, albo czegoś masz dosyć i chcesz iść w jakąś stronę. Bóg nas zaczepia, pokazując nam możliwość gdzieś. My nawiązujemy z nim wtedy dialog. Zobaczcie, że w tym momencie Gedeon nawiązał z nim dialog, zaczął mówić: za pozwoleniem, Panie mój, jeśli rzeczywiście Pan jest z nami, to dlaczego to wszystko się dzieje? Ten dialog może się przydarzyć zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym, bo i niewierzący ludzie rozmawiają z Bogiem. Wiecie, to jest absurd bycia niewierzącym. Człowiek jest tak długo niewierzący, dopóki nie ma problemów, o które musi się modlić. Czasami pytam niewierzących, czy się modlisz, a on mówi tak. Ale dlaczego? Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek się modlę, bo jakby to zadziałało, to lepiej, żeby zadziałało. Ostatnio usłyszałem taki komentarz, bo było pytanie o to, czy usuwać modlitwę ze szkół, czy też nie usuwać modlitwy oficjalnej ze szkół. To był problem Stanów Zjednoczonych. A jeden z kaznodziejów powiedział tak: tak długo, jak będą testy i klasówki, modlitwa będzie w szkołach. Jak człowiek ma test czy klasówkę, to chociaż nie będzie oficjalnej modlitwy, on się sam będzie modlił. Nawet jeśli nie wierzy w Boga prawdziwego, to będzie się modlił i mówił: jeśli jest tam ktokolwiek, to niech mnie usłyszy. Ja nawet nie wiem, jak się nazywasz, ja nie wiem nawet, w co ja mam wierzyć, ale jeśli tam jesteś, to proszę cię, żebyś mnie wysłuchał. Więc nawet niewierzący ludzie modlą się do Boga. Zaczynają dialog. I kiedy w tym dialogu okazuje się, że Bóg jest prawdziwym Bogiem, tak było u Gedeona, kiedy złożył swoją ofiarę i zobaczył, że to jest Pan, że to jest Bóg. Jego ofiara spłonęła. To był test Gedeona. Ponieważ Za każdym razem, kiedy zaczyna Bóg dialog prowadzić z tobą, on zawsze da ci instrukcję, co powinieneś zrobić. I kiedy otrzymujesz od Boga instrukcję, w tej instrukcji jest niesłychanie wielki test nie tylko dla Boga, ale również dla ciebie, bo jeśli ty poprosisz Boga o coś, a On to spełni, to co ty zrobisz? Zauważyliście? Czasami nam się wydaje, że my testujemy Boga, ale tak naprawdę w tym teście względem Boga my testujemy samych siebie, bo jeśli o coś Jego poprosisz, a On to zrobi, to co wtedy zrobisz? Nie będziesz mógł pozostać takim samym człowiekiem. Będziesz musiał coś z tym zrobić, bo gdy się modliłeś do Niego, On coś zrobił i co teraz? To cię stawia w sytuacji, w której nagle ten ktoś cię słyszy, a kiedy On cię słyszy i On wysłuchuje ciebie, to to wszystko zmienia. Później mamy ścięcie Baala, to było tydzień temu, jeśli ktoś z was pamięta. I dzisiaj chciałbym pokazać wam nieprawdopodobny fragment, nieprawdopodobny tekst. W ogóle nawet się dziwię, że takie rzeczy są w Biblii. Jak czytam Biblię, uważam ją za najbardziej fascynującą księgę na ziemi. Jest kilka fajnych innych książek, ale naprawdę wierzcie mi, to co tutaj się wyprawia jest niesamowite. Wyobraźcie sobie. Spójrzcie na to. Księga Sędziów, 6 rozdział. Wtedy rzekł Gedeon do Boga. Kiedy już wiedział, że to jest Bóg i kiedy wiedział, że Bóg go powołał, aby wyzwolił naród i aby stał się częścią wypełnienia obietnicy w jego życiu. Bo to jest to, o czym zapomniałem wam też powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Bóg daje tobie obietnicę, On uczyni ciebie częścią tej obietnicy. Czyli ty będziesz musiał w posłuszeństwie podążyć za tym, bo inaczej ona się sama nie spełnia. To nie jest prezent otrzymany na święta. To jest wspólnota działania razem z Nim. Każda obietnica wymaga współpracy z Bogiem. Wszystko, cokolwiek Bóg ci obiecał, będzie wymagało twojej współpracy razem z Nim. I teraz Gedeon mówi, ja się zgadzam na tą współpracę pod jednym warunkiem. Już teraz wiem, że to ty jesteś, ale to jest jeszcze za mało, ja chcę czegoś więcej. I to coś więcej to jest, ja chcę wiedzieć, że ty jesteś ze mną. Ze mną jesteś. Zobaczcie, jest wielka różnica wierzyć w Boga, że On jest, a wiedzieć, że On jest z tobą i jakby po twojej stronie. Zauważyliście to? To jest wielka różnica. Jest wielka różnica pomiędzy tym, że ja wiem, że On jest, że istnieje, a to, że jest ze mną. Że tak naprawdę On jest ze mną i po mojej stronie i że mnie wzmocni i pomoże mi w tym wszystkim, do czego mnie powołał. I taką mamy tutaj historię. Gedeon chciał wiedzieć nie tylko, że Bóg jest, ale że Bóg jest z nim. Pomyśl przez chwilę. Co by było, gdybyś nie tylko wierzył w Boga, ale gdybyś wiedział głęboko, kiedy pójdziesz do domu, że On tam z tobą jest. Że te wszystkie problemy, przez które przechodzisz albo które masz, On jest po twojej stronie i chce je wszystkie rozwiązać. Mało tego, że On ma wystarczająco mocy, żeby je wszystkie rozwiązać. To jest nieprawdopodobna świadomość. I tej świadomości pragnął Gedeon. Gedeon, kiedy już się dowiedział, że Bóg jest Bogiem, zapragnął kolejnej rzeczy, zapragnął wiedzieć, czy ty będziesz ze mną. Bo ja muszę wiedzieć, że będziesz ze mną. Ja nie tylko chcę wiedzieć, że ty jesteś, ale ja chcę wiedzieć, że jesteś ze mną. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku, jeśli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. Innymi słowy, mówi tak, ja rozłożę runo wełny, runo, sierść, rozłożę, jeśli ono będzie mokre, tak? A ziemia wokół będzie sucha, to będę wiedział, że to ty mówisz do mnie i że jesteś ze mną. I werset 38 jest straszliwym zdaniem się zaczyna. I tak się stało. I tak się stało. Gdy bowiem wstał nazajutrz i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Zaczął wykręcać jak ręcznik po basenie. I nalał całą czaszę wody. I zaczął myśleć. Wiecie, wielu ludzi, gdy widzi cud, zaczyna myśleć. I myślą tak. Okej. Jego myślenie szło w tą stronę. A co jeśli zdolność wchłaniania runa wody jest większa niż zdolność wchłaniania wody przez ziemię wokół? Czyli runo jest bardziej higroskopijne niż ziemia wokół. No to być może to, co ja widziałem, to nie jest cud. Może tak być, że to, co ja widziałem, to może to nie jest cud, to jest być może normalna rzecz, więc ja się modliłem, rzeczywiście wycisnąłem, ale być może to jest norma. Podoba mi się Gedeon. Kto z was czuje, że żyje jak Gedeon czasami? Boże, wycisnąłem, był cud, ale może w sumie tak naprawdę, jak tak na logikę pomyśleć, to może i tak do końca to cud nie był. Bo przecież ta zdolność wchłaniania wełny może być większa niż ta zdolność wchłaniania tej trawy wokół. No to zróbmy odwrotne doświadczenie. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga: niech nie zapłonie gniew Twój na mnie. Przepraszam. Nie gniewa się na mnie, ale jeszcze raz się odezwę. Jeszcze raz coś powiem. Niech jeszcze raz wypróbuje to na runie. Tylko teraz niech runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokół niech będzie rosa. Podoba mi się to. Myślę, skoro runo jest bardziej higroskopijne, to prawdopodobnie cudem nie będzie to, że ono będzie miało więcej wody. Cudem będzie to, że kiedy będzie ono suche. Więc poprosił Boga o ten cud i werset 40 mówi: i uczynił tak Bóg tej nocy. Wiecie, więcej razy słyszałem, że Bóg z człowiekiem nie chce współpracować, niż że chce z człowiekiem współpracować. Za każdym razem słyszałem, bardzo często słyszałem, że jak człowiek ma wątpliwości, to Bóg tego nie lubi, denerwuje się na te wątpliwości i że jak ty masz względem Niego jakieś pytania i sam masz wątpliwości, to On zostawi cię i nie będzie z tobą w ogóle rozmawiał. Bo ty musisz wierzyć, a nie widzieć. I wiecie, tutaj to pokazuje jedną ważną cechę Bożą, że Bóg chce naprawdę, ale to naprawdę, potwierdzić tobie, mi i wszystkim tym, którzy w Słowie są bohaterami, że On jest z nami. Tak długo, jak będziesz miał wątpliwości, On je rozumie i chce je wyeliminować. Musisz Mu tylko dać szansę, żeby to zrobił. Dlatego, że to wymaga odwagi, żeby powiedzieć Bogu: niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Czy widzicie tą szczerość Gedeona? Inaczej mówiąc, Gedeon był w stanie powiedzieć Bogu: ja nie jestem pewny. Ja nie mam tej pewności, że Ty jesteś ze mną. Ja wiem, że to Ty jesteś, ale ja nie jestem pewny, że to Ty będziesz ze mną, kiedy ja pójdę walczyć dalej. Więc jeszcze raz wypróbuję to na runie. I uczynił Bóg tak tej nocy. Tylko runo było suche, a na całej ziemi wokoło była rosa. Wiecie, głęboko w sercu człowieka jest potrzeba odczucia pewności, że Bóg jest po naszej stronie. Głęboko w Twoim i moim sercu jest ogromne poczucie takiego potwierdzenia. My mamy pragnienie, że On jest po naszej stronie. Nie tylko, że wierzymy w Boga, ale że On jest z nami. Że On jest z Tobą. Że jest z Tobą w Twoim domu, w Twoich problemach, w Twoich zmaganiach, w tym, że musisz teraz coś napisać i to jest ciężkie, że musisz przez co przejść i to jest ciężkie, że zostałeś zwolniony z pracy i to jest ciężkie, że firma, którą wierzysz Bogu o nią, nie idzie tak, jakbyś chciał i to jest ciężkie. Każdy z tych elementów, który przechodzisz, On pragnie i my mamy to pragnienie, żeby On nam potwierdzał, że jest z nami. Największy dramat człowieka jest w odczuciu, że jestem sam w tym, w czym jestem. jest największy dramat. Czy wiecie, że nawet ludzie mogą nam częściowo pomóc, ale jeśli nie wiemy w środku, że On jest z nami w tym, przez co my przechodzimy, czujemy się samotni. Czy On widzi stan mojego życia? Czy On widzi stan mojej rodziny? Czy On widzi moje życie? Czy On mnie z tego wyprowadzi? Czy On mi pomoże? Ja mam potrzebę i każdy ma potrzebę odczucia, że On z nami jest. Dlatego, że pustka bez świadomości Bożej bliskości tworzy ogromne poczucie tej samotności. I wtedy jestem sam i muszę we wszystkim sobie radzić sam i muszę z przeciwnościami radzić sobie sam i muszę walczyć z okolicznościami sam i muszę wytrzymać sam i muszę przejść kryzys samemu. Tymczasem życie jest zupełnie inne, kiedy mam świadomość, że On ze mną jest. I wiecie, na koniec tej serii o obietnicy pomyślałem, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, bo to jest genialna prawda, która wprowadza Gedeona w jego obietnicę, ale myślę, że wprowadzi każdego z nas zupełnie nowy rodzaj życia. To jest to, że Bóg widzi ciebie tam, gdzie ty jesteś. I On chce tobie udowodnić, że jest z tobą. Wiecie, często słyszymy, że to my musimy udowodnić Bogu naszą wierność. To jest jakby jedna część życia. Ta pierwsza część, od której się często wszystko zaczyna. Jeszcze raz to powtórzę. Od której się często wszystko zaczyna, to jest dokładnie to, że Bóg chce udowodnić tobie, że On jest z tobą. W twojej sytuacji, razem z tobą przechodzi twoją historię, że ona jest Jemu bliska, On ją rozumie i On chce w niej uczestniczyć i pomóc ci w niej zwyciężyć. W liście do Rzymian czytamy taki fragment, rozdział 8. Kiedy patrzymy na list do Rzymian, apostoł Paweł mówi o trudnościach i przeciwnościach w pierwszej tej części. Mówi o tym wszystkim, przez co człowiek musi przechodzić. I to jest normalne w życiu, że życie nie jest proste dla nikogo z nas. Mówi o tym, jak bardzo trudno jest i o pewnych ciężarach, przez które przechodzimy i o wyzwaniach, które mamy. Ale zaraz po tym, w wersecie 31 i 32 8 rozdziału mówi tak. No i cóż teraz na to powiemy? Słyszycie mnie? No i teraz cóż na to powiemy? Na te wszystkie problemy, które mamy, na te wszystkie dylematy, przez które przechodzimy, cóż my na to powiemy? No cóż na to powiemy? I apostoł Paweł konkluduje to w ten sposób i mówi tak. Jeśli Bóg za nami, dokładnie powinniśmy przetłumaczyć ten fragment tak. Skoro Bóg jest po naszej stronie, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To jest niesamowite. Apostoł Paweł mówi, skoro jednak Bóg jest po naszej stronie. Nie wiem, czy widzicie, ale jest w tym pewien rodzaj pewności. Czegoś, czego człowiek normalnie nie ma, gdy ma problemy. Tak? Coś, co się musi wydarzyć i kiedy człowiek już to ma, to wtedy staje przed problemami dokładnie z tym poczuciem, skoro Bóg z nami. Ale wiecie, to trzeba do tego dojść miejsca, do miejsca, w którym człowiek ma pewność i ma przekonanie. Ponieważ w innym tekście, wersetu 38, apostoł Paweł dalej mówi tak, albowiem jestem tego pewien, albowiem jestem tego pewien. No, posłuchajcie. Skąd człowiek może być pewny? Tylko wtedy jest pewny, gdy ma wystarczającą ilość dowodów. Jeszcze raz to powtórzę. Człowiek nabiera pewności przez ilość dowodów. Człowiek nie może być pewny, dopóki nie ma dowodów. Wiecie, wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że Bóg niczego nie będzie udowadniał. Będzie. Bóg chce udowodnić. Będzie udowadniał, On udowadniał i będzie udowadniał, jeśli tylko znajdzie kogoś, kto będzie z Nim szczerze prowadził dialog i wystawi Go szczerze na próbę. Ktoś może powiedzieć, wystawiać Boga na próbę? A co to jest? To nie jest tak naprawdę wystawianie, czy On jest Bogiem, to jest wystawianie tak naprawdę siebie, czy ja naprawdę z Bogiem rozmawiam. W ten sposób ty nie podważasz Boga. Ty podważasz tylko, czy twoje doświadczenie jest prawdziwym Bożym doświadczeniem, a masz prawo być pewny, że twoje doświadczenie jest prawdziwie Bożym doświadczeniem. Bóg chce, abyś był pewien. Bóg chce, żebyś był pewny, że On jest z tobą. On chce, abyś doszedł w swoim życiu do takiego miejsca, w którym będziesz mógł razem z apostołem Pawłem powiedzieć, albowiem jestem tego pewien. Jestem tego pewien. I skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, jakżeby miał wraz z Nim nie darować nam wszystkiego? Wow. Powiedzmy razem to słowo dowód. Dziękuję wam za to smutne słowo dowód. Wiecie, że można się uśmiechać w kościele? Powiedz do swojego sąsiada delikatnie, Bóg chce ci udowodnić. Bóg chce ci udowodnić. Mówię do tych wszystkich, którzy oglądają nas online. Bóg chce ci coś udowodnić. Gedeon wycisnął wodę i Bóg wodą udowodnił. Wiecie, że w Biblii wielokrotnie Bóg używał wody, żeby udowadniać, że On jest? Wielokrotnie. Pierwszy raz, jeden z pierwszych razów, to był moment, kiedy naród szedł przez pustynię i nie było wody. I kiedy nie było wody, naród zaczął wołać do Boga i krzyczeć i wtedy Mojżesz uderzył w skałę i woda wytrysnęła. To był dowód. Jednym z takich dowodów był dowód wody, kiedy naród miał przejść do ziemi obiecanej przez rzekę Jordan. A ta rzeka jeszcze była w momencie, kiedy wylewała, czyli w najwyższym swoim poziomie. Jest powiedziane, że kiedy kapłani weszli, Bóg z jednej strony zatrzymał tą wodę tak, że nie spływała, a z drugiej strony spłynęła ta, która płynęła i przeszli suchą stopą przez Jordan. Bóg udowodnił im, że jest z nimi. Pamiętacie Piotra? Piotra, który powiedział, Panie, jeśli to Ty jesteś, pozwól mi przejść po wodzie. Jesteście ze mną? Posłuchajcie, to jest nieprawdopodobna historia, ale to jest historia, która pokazuje jedną rzecz, że Bóg kocha udowadniać. Bóg kocha udowadniać, że On jest w naszym życiu. I Piotr nabrał tej odwagi i powiedział, Panie. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Z jednej strony mówi, Panie, tak jakby się zgadzał, że to Pan, a z drugiej strony mówi, Panie, jeśli to Ty. Widzicie to? Panie. Panie, jeśli to Ty, to pozwól mi przejść po wodzie do siebie. Jezus co mu odpowiedział? Jezus mu nie odpowiedział wtedy, siedź w łodzi, Ty niedowiarku jeden. Skoro mówisz do mnie, Panie, to przecież wiadomo, że to ja jestem Panem, więc przestań tutaj przesadzać, Piotrze, Ty się uspokój. Powinieneś wierzyć i siedzieć w łodzi. Nie, Jezus powiedział do niego, chodź, przyjdź do mnie. Dlaczego? Ponieważ Bóg kocha tego typu wyzwania i On pragnie udowadniać ludziom swoją obecność i to, że On jest prawdziwym Bogiem i że On stoi po ich stronie i że jest razem z nimi. Więc Piotr wyszedł z łodzi. Pewnego dnia ja wyjdę tutaj. Piotr wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. I większość ludzi wtedy skupia się na tym, że on przestał ufać, że zaczął się topić i tak dalej. Ale wiecie, sam fakt mnie intryguje, że on w ogóle chodził po wodzie. Te nawet 10 metrów, które przeszedł, bo może miał 50 do przejścia, 40 nie doszedł, ale 10 szedł. Kto z was chciałby przejść 10? O! Kto z was poszedłby nawet 10, gdyby miał zacząć tonąć? O, ja bym przeszedł. Już mniej rąk, ale wiecie, ja wiem, że niektórzy się przerażają samym faktem tonięcia, ale muszę wam powiedzieć, że ja bym podjął ryzyko, żeby 10 przejść. Bo pomyślałbym sobie tak, to, że tam zatonąłem, to już jest jedno, ale to, że poczułem, że po wodzie można iść. Ach, to jest piękne. To jest piękne. I Bóg pragnie udowadniać nam w życiu cały czas, że On jest z nami i On przez cały czas chce potwierdzać to, że z nami jest. To jest Jego natura. On nie chce Cię wypuścić i powiedzieć, teraz sobie radź, poprowadzę Ciebie GPS-em wewnętrznym. Nie. On chce być z Tobą i prowadzić Ciebie przez cały czas. Dlatego też On chce odpowiadać przez wodę przez cały czas. I wodą cały czas odpowiada. Nie wiem, czy ktoś z was zauważy, że mówię o wodzie, ale jak może wyglądać twoja woda, opowiem to. Są 4 przypadki, które każdy z nas może oczekiwać. I dzisiaj wam powiem, w jakich 4 przypadkach ty i ja możemy oczekiwać dowodu od Boga. Chcecie wiedzieć? Jakie są 4 rzeczy, które ty możesz oczekiwać, żeby Bóg ci udowodnił, że On jest z tobą. Jeśli tych 4 będziesz oczekiwał, On to zrobi. Nie musi zrobić wszystkich 4. Możesz zrobić 1, a jak będziesz miał wątpliwości, zrobi 2. Dlatego, że Bóg nie ma problemu z twoimi wątpliwościami. Problemy to posłuchajcie mnie, wątpliwość to nie jest problem Boży. Wątpliwość to jest problem człowieka. Ty masz prawo mieć wątpliwość, ale Bóg będzie tobie udowadniał. I teraz, pierwsza rzecz, którą on zrobi, to on pośle szczególne słowo dla ciebie. Szczególne słowo. Bóg kocha mówić przez słowo. Czasami pamiętam, jak ktoś podchodził do mnie po spotkaniu i powiedział tak, pastorze, jestem tutaj pierwszy raz, ale jak to jest, że ty mówiłeś do mnie, to ja nie wiem. Jak to jest, że całe kazanie albo jakiś fragment był do mnie tak, jakbyś znał moje życie? Ja wtedy mówię, przyznaję się, ja z tym nie mam nic wspólnego. Ja nie znam twojego życia. On je zna. Więc on w taki sposób potwierdza ci, że z tobą jest, że mówi do ciebie rzeczy słowami jakiegoś człowieka, który absolutnie nie mógł wiedzieć, przez co ty przechodzisz, jakie są twoje problemy i jakie są twoje pytania. To jest dokładnie to, co on kocha zrobić. To jest, on kocha mówić do nas przez swoje słowo. I kiedy on mówi do nas przez swoje słowo, to słowo przemienia nasze życie. Dostajemy potwierdzenie, że on z nami jest. Wielokrotnie w różnych miejscach byłem, gdzie Bóg potwierdzał swoje słowo i potwierdzał w moim sercu te rzeczy, które słyszałem, słowem, które słyszałem. A więc słowo to jest pierwsza rzecz. Przypowieści mówią tak. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. To słowo może być wypowiedziane przez kogoś? To słowo może być wypowiedziane przez jakiegoś pastora, kaznodzieję? To słowo może być wypowiedziane do ciebie przez twojego przyjaciela? On mówi do nas przez słowo. I za każdym razem, kiedy szukamy Jego, wierzcie mi, znajdzie się zawsze ktoś, kto nam to właściwe słowo powie. Całkiem niedawno miałem zmaganie z myślami. Myślałem o czymś bardzo intensywnie. I tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić. Zastanawiałem się, czy mam to powiedzieć, czy nie, czy powinienem o tym opowiadać, czy też nie. I wtedy zadzwoniła do mnie kobieta ze Szczecina. Kobieta, która po prostu miała sen i pomyślała sobie, pastorze, muszę ci to powiedzieć. I zaczęła mi opowiadać swój sen. I ten jej sen, który dla niej nie miał sensu, miał sens dla mnie. Ona opowiadała mi dokładnie to miejsce, w którym ja byłem. I wierzcie mi, kiedy ona powiedziała to, a ponieważ myśmy byli razem z moją żoną wtedy w rozmowie na ten temat, ja musiałem puścić to na głośno mówiący, tak żeby ona, moja żona, mogła to usłyszeć. Dlatego, że w tym momencie to było potwierdzenie nawet dla nas obojga rzeczy, przez które myśmy przechodzili. To jest niespotykane i nieprawdopodobne, jak Bóg użyje ludzi, żeby dotarli do ciebie ze słowem. Więc słowo to jest numer 1. Druga rzecz to są niezwykła zmiana okoliczności. Wiecie, Bóg otwiera niezwykłe możliwości. i dostrzegasz niezwykłą przychylność Bożą. Są takie momenty w życiu, gdzie czekałeś na coś i nawet już zrezygnowałeś z tego i nagle to przychodzi i drzwi są otwarte. Bóg kocha zmieniać okoliczności nawet w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej chwili. Czasami czekamy na coś przez wiele, wiele lat i nawet już myślimy, to się chyba już nie zdarzy, a jednak to się zdarzy. Więc często jest tak, że kiedy modlimy się i wierzymy Bogu o coś, nawet odsuwamy to i myślimy sobie, a to się już prawdopodobnie nie zdarzy. Bóg kocha takie momenty. On wtedy robi dokładnie to, co ty myślałeś, że się nie wydarzy i on robi tak, jak myślałeś wcześniej, że się wydarzy. Jest nagła zmiana okoliczności. Coś, co nie działało, zaczyna działać. Coś, czego nie powinno być, zaczyna być. Coś albo ktoś, na kogo już położyłeś... Cokolwiek położyłeś. Pomyślałeś sobie, z niego albo z niej już nic nie będzie, albo z nich nic nie będzie. Nagle ci ludzie zaczynają ci mówić rzeczy, których wcześniej nie słyszałeś. Zaczynają tak naprawdę zmieniać się i ty myślisz sobie, mój Boże, czy ja śnię? Czy oni naprawdę dokonują zmiany w swoim życiu? Czasami się o kogoś modlimy i widzimy, jak ten człowiek naprawdę nie idzie ani w dobrą stronę, ani w jakąś lepszą stronę, idzie coraz bardziej w złą stronę i myślimy sobie, to już jest koniec. Tymczasem to wcale nie musi być koniec, to może być tylko ten moment w ich życiu, bo za chwilę mogą zawrócić. I to jest niesamowite w Bogu, że Bóg kocha takie rzeczy robić i możesz oczekiwać od Niego zmiany okoliczności. Rzeczy, które nie działały, mogą się zupełnie zmienić. Trzecia rzecz to może być szczególna odpowiedź od Boga. To są szczególne odpowiedzi, które dostajemy. Nie zawsze są one słowem, czasami są one okolicznościami. Odpowiedź będzie tylko zrozumiała wtedy dla ciebie i nawet nie będziesz wiedział, jak to się stało. Wiecie, któregoś dnia byłem na konferencji dla misjonarzy. I na tej konferencji przyjechały dwie kobiety. Jedna z nich była pastorem na Hawajach. Spotkałem kogoś, kto był pastorem na Hawajach. To w ogóle samo w sobie jest egzotyczne. I wyobraźcie sobie, że na Hawajach, tam gdzie była ta kobieta pastorem, Kościół wcześniej podpisywał różnego rodzaju dokumenty i niestety te dokumenty zostały podpisane źle, więc urzędowo mieli zabrać im ogromny budynek, który wybudowali przez lata. Ludzie dawali mnóstwo pieniędzy, żeby budować budynek i ten budynek miał być im legalnie odebrany, ponieważ zostały podpisane niewłaściwe dokumenty. I ta sprawa toczyła się przez kilka lat. To były sprawy sądowe, Kościół próbował przejąć to, Kościół próbował jakoś się wybronić z tego, aż w końcu ta kobieta, zanim przyjechała na tą konferencję, była w swoim biurze, wzięła te dokumenty i z nerwami rzuciła to w górę i powiedziała, Boże, ciekawe, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić. I rzuciła je tak w powietrze. Oczywiście one się rozsypały po całym biurze, później z tego smutku zaczęła zbierać to i przyjechała na tą konferencję, na której ja byłem. I na tej konferencji mam się modlić o ludzi i widzę te dwie kobiety i mówię do nich takie słowa. Musiałem wam to wszystko opowiedzieć, żebyście teraz zrozumieli te słowa. Mówię do niej tak. Słyszę, jak Duch Święty mówi do mnie. Widzę ciebie, jak masz plik dokumentów w swojej dłoni. Chodzisz z tym plikiem po swoim biurze. Ja jej nigdy nie widziałem wcześniej. Nie słyszałem jej historii. I widzę, jak rzucasz je w górę, mówiąc, Boże, czy ty możesz coś z tym zrobić? I wiecie, kiedy ja mówię te słowa, widzę, jak ona się zmienia na twarzy, a kiedy mówię słowa, czy ty możesz, Boże, coś z tym zrobić, obydwie padają na kolana i zaczynają płakać. Ja pomyślałem sobie tak, zraniłem dwie kobiety z Hawajów. Powiedziałem coś niestosownego, mój angielski prawdopodobnie nie jest aż tak dobry jeszcze, być może je dotknąłem czymś. Ale widzę, jak klęczą na ziemi, płaczą i wznoszą ręce i w zasadzie nie wznoszą ich z żalu, ale tak jakby płakały i radowały się w tym samym czasie. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w takim momencie w swoim życiu, że i płakałeś z radości. prostu czasami człowiek z radości płacze. Ja myślę, że w ogóle radość jest taka, że jak człowiek naprawdę się raduje, to płacze. Kiedy naprawdę, naprawdę się radujesz, to aż dochodzisz do takiego szczęścia, że płaczesz. Nie wiem, jak to jest, ale tak to jest często. I one zaczęły płakać. I wtedy powiedziałem takie słowa. Myślę, że to było pod wpływem Ducha Świętego. Powiedziałem takie słowa. Tak mówi Pan. Ja ułożę to wszystko i ja jestem w stanie chwycić te dokumenty i gdy wrócicie do domu, wszystko będzie ułożone. I one wróciły z tej konferencji do domu i później dostałem maila, że przez jakiś przypadek znaleźli jakieś inne dokumenty, które były wcześniej podpisane, które potwierdzają legalność ich posiadania i sąd nie ma już żadnych roszczeń i budynek jest, zostaje własnością tego kościoła, który przez lata go budował. I wiecie co? Pomyślałem sobie, że to jest wspaniałe, że Bóg znajduje ludzi i potwierdza nam, że On z nami jest. Że On kocha tego typu potwierdzenia. I wiecie, jest jeszcze czwarty sposób, w jaki On to potwierdza. I to jest ostatni sposób, to jest szczególne napełnienie Duchem Świętym. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo w pierwszym kościele tak było. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, w wersecie 31 czytamy tak. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Zobaczcie, Kościół był prześladowany, Kościół był w trudnej sytuacji, Kościół był spychany, ten pierwszy Kościół tak bardzo był uderzany i oni się modlili razem i śpiewali. I kiedy śpiewali i modlili się razem, ja myślę, że wielokrotnie możemy tego doświadczać, kiedy jesteśmy tutaj. Wiecie, jest coś we wspólnym śpiewie. Jest coś we wspólnym uwielbianiu Boga. I wiecie, co się stało? To miejsce zatrzęsło się. Inaczej mówiąc, był jakiś rodzaj manifestacji Bożej, że wszyscy poczuli, że Bóg nie tylko jest, ale że jest z nimi. I Bóg kocha to potwierdzać. I ja myślę, że On będzie potwierdzał za każdym razem, kiedy my będziemy wznosili głos do Niego, że On tutaj jest, że On nie jest tylko z Bogiem, ale że jest z nami, że jest Bogiem, który do nas przyszedł. Za chwilę będziemy mieli święta, jedno z najpiękniejszych świąt, przynajmniej najbardziej barwnych świąt. I to święto ogłasza jedno imię niesamowite, to jest Emmanuel. Emmanuel. Bóg z nami. Czyli tu nie chodzi o to tylko, że Bóg jest, ale że On jest z nami. I wiecie, modliłem się. Mówiłem, Panie, dzisiaj pomodlimy się bardzo ryzykowną modlitwą i poproszę Was wszystkich o powstanie. Podjąłem to wyzwanie. Wstańmy. Pomyślałem sobie tak. Bóg daje nam swoje słowo i On chce nas wesprzeć w tym miejscu, w którym my jesteśmy. I On chce Tobie udowodnić, że z Tobą jest. Nie mi udowodnić, że jest z Tobą. Tobie udowodnić, że jest z Tobą. Nie wiem, czy ktoś z Was ma odwagę, żeby pomodlić się dzisiaj tą modlitwą. Kto z Was ma odwagę, żeby pomodlić się tą modlitwą? Kto z Was chciałby wiedzieć i czuć, że Bóg jest z Tobą? Potwierdzenie tego, Jego obecności, Jego życia w nas. Za chwilę będziemy mieli też osoby, które tutaj będą modliły się o nas. Ale dzisiaj jest dzień, w którym chciałbym, abyśmy, tak jak Gedeon, w pewnej prostocie przyszli do Niego i powiedzieli, Panie, pozwól, że teraz zrobię trochę inaczej, że to runo wcześniej było mokre, ale teraz chciałbym, żeby było suche. Ja wierzę w to, że Bóg chce odpowiedzieć Tobie, szczególnie tak, jak potrafi Tobie. Bo widzisz, On zna Ciebie. On wie, jak może mówić do Ciebie. On wie, jakie okoliczności, jaka zmiana okoliczności może sprawić, że Ty będziesz odczuwał, że On jest z Tobą. Chciałbym zachęcić Ciebie i nas wszystkich, cały Kościół, abyśmy poprosili Go o szczególną Jego obecność, o szczególne wstrząśnięcie. Wiecie, jest powiedziane, że zatrzęsło się miejsce, gdzie byli. Ktoś z was może powiedzieć, ja nigdy nie byłem w miejscu, które się trzęsło. Ja tylko byłem w różnych miejscach, które się trzęsły z różnych powodów. Niekoniecznie z tych powodów. Ale jest pewne trzęsienie, które On powoduje. Jest pewna pewność, pewna siła, która jest w Jego obecności. I chciałbym, żebyśmy wspólnie razem modlili się dzisiaj o to. Czy jesteś gotowy na tą modlitwę? Kto z was jest gotowy na tą modlitwę? Chciałbyś pomodlić się o to, żeby Bóg objawił ci siebie, że On z tobą jest? Okej. To zaczynamy. Prosimy Ciebie, Ojcze, możesz powiedzieć to własnymi słowami, ale możesz też dołączyć się do modlitwy razem ze mną. Ojcze, dzisiaj przychodzimy do Ciebie. I prosimy Ciebie o potwierdzenie Twojej obecności w naszym życiu. Nie tylko chcemy wiedzieć, że jesteś, chcemy wiedzieć, że jesteś z nami. Szczególnie, Ojcze, modlę się o tych, którzy przez długi czas nie odczuwali Twojej obecności i tego wsparcia, które płynie od Ciebie. Być może byli zagubieni swoimi własnymi sprawami. Modlę się, abyś dał każdemu z nich dzisiaj tą odwagę do podjęcia tego tematu z Tobą. Abyś Ty był tym, który potwierdza, że jesteś z nimi. Bo jeśli Bóg z nami, skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Panie, proszę Ciebie, abyś działał w życiu każdej z osób, która jest tutaj obecna. Abyś dał słowo, które tylko Ty możesz dać. Abyś zmieniał okoliczności tak, aby oni mogli zobaczyć, że tylko Ty mogłeś to zrobić. Proszę Ciebie, abyś mówił do nich, przemawiał, dał im sygnał z miejsca, w którym tylko Ty mogłeś znaleźć to. Tylko Ty mogłeś to zrobić. Tylko Ty wiedziałeś. Nikt inny nie wiedział, tylko Ty wiedziałeś, jaki jest problem. I proszę Ciebie, abyś dał to poczucie Twojej obecności tym wszystkim, którzy będą Ciebie wielbić. Kiedy wielbią Ciebie, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu razem jako Kościół, abyś potwierdzał swoją obecność w szczególny sposób, tak jak Ty to potrafisz zrobić, abyśmy wspólnie wiedzieli gdzieś wewnątrz nas, że Ty jesteś. Modlę się dzisiaj o złamanie takiego poczucia samotności nad życiem niektórych z nas. Takiego poczucia, że muszą walczyć sami, że muszą zmagać się sami, że muszą sami przechodzić, że muszą sami wytrzymać. I mówię dzisiaj w takim Bożym imieniu, nie jesteś sam. Kiedy uczniowie poszli dalej, kiedy Jezus odszedł już od nich i poszedł do nieba, i kiedy uczniowie byli razem z Duchem Świętym, Słowo mówi, że Pan potwierdzał ich słowa, że był tym potwierdzeniem, że był potwierdzeniem dla nich i był potwierdzeniem w nich. Potwierdzenie jest tak naprawdę znakiem uczniostwa i znakiem chrześcijaństwa. On chce potwierdzać i utwierdzać Ciebie i potwierdzać swoją obecność w Twoim życiu. Dlatego, Ojcze, przyjmujemy to dzisiaj. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tutaj.